Cześć, z tej strony Mateusz Godawa, pastor Kościoła Woda Życia. Na naszym podcaście znajdziesz praktyczne kazania, które zainspirują Cię do codziennego życia pełnego wiary. Dobrego słuchania.
Dzisiaj mam takie słowo, które wierzę, że być może kilka rzeczy pokaże nam. Zatytułowałem je, uwaga, Bóg moich marzeń. Bóg moich marzeń. Być może to kazanie będzie bardziej do osób takich wierzących, jeśli jesteś długo w Kościele, to być może będzie bardziej dla ciebie. Będziesz mógł skorzystać z niego bardziej niż ktoś, kto być może słuchasz przez online, jesteś pierwszy raz, ale wierzę, że również będziesz mógł usłyszeć kilka myśli, więc zostań z nami. Jeśli macie swoje Biblię, chciałbym, żebyście otworzyli drugą Mojżeszową 20. Będziemy czytać od wersetu 1 do 6. Chciałbym, żebyście zobaczyli coś ciekawego. Macie swoje Biblię? Zabraliście Biblię na wakacje? Okej, okay. Czytamy razem? Mamy tutaj sytuację, gdzie Bóg daje przykazania. Powszechnie znany fragment dla nas wszystkich. Chciałbym, żebyście zobaczyli kilka rzeczy. Musimy od tego zacząć, żeby móc ruszyć dalej. A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł: Jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie, w górze i na ziemi, w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do 3. i 4. pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę do 1000. pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Dawno nie czytałem tych fragmentów. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie, w górze i na ziemi i na dole. Wow. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym. Tak jak wam mówiłem, Bóg moich marzeń. Wiecie, okazuje się, że ludzkość od samego początku ma z tym problem, ponieważ stawiamy niektóre rzeczy ponad Boga i oddajemy chwałę różnym innym Bogom niż Jemu. Czy to nie jest ciekawe, że pierwsze przykazanie, które Bóg powiedział, nie będziesz miał żadnych innych Bogów oprócz mnie? To jest taki temat związany, dzisiaj mówiłem Monice, że pierwszy raz od dawna mówię w ogóle o bałwochwalstwie, tak co nieco. Ponieważ to jest ten temat bałwochwalstwa, czyli oddawania czci jakimś bóstwom, Bogom. No bo o tym jest ten fragment. Mamy nie mieć żadnych innych bogów, tylko Jego. Wiecie, jakie jest najbardziej popularne, są takie, może tak, dwa najbardziej popularne schematy myślenia, kiedy czytamy ten fragment. Jeśli jesteś, albo jesteś częścią kościoła ewangelicznego, ewangelikalnego, to będziesz prawdopodobnie rozumiał to w ten sposób. Że kiedy czytasz ten fragment, no to na pewno chodzi o to, że oczywiście no nie mamy czynić sobie żadnych rzeźb, żadnych obrazów malować, żadnych jakichś znaków, symboli, nie mamy się im kłaniać, nie mamy ich całować, nie mamy ich wielbić, żadnych podobizn, tak? Nie mamy uznawać żadnych miejsc również jako święte, jako samo miejsce, że jest święte. Żeby się kłaniać gdzieś. To jest jedno z takich. Wiecie, widzimy to w wielu miejscach na świecie, widzimy to również w naszej kulturze polskiej, jest to powszechne, ale również w kulturach wschodu. Są takie miejsca, gdzie ludzie potrafią kłaniać się przed rzeźbą. Oddawać chwałę rzeźbie lub jakiemuś posągowi. Tak, to jest jedno z takich bardzo popularnych myśli, która nam przychodzi, przynajmniej mi, kiedy czytam to pierwsze przykazanie. Miałem kiedyś taką historię w domu. Jak byłem mały, to mój dziadek przywiózł mi takiego krasnala. Krasnal miał czerwoną czapeczkę i niebieskie futerko. Znaczy, ono było ulane z jakiegoś tam cementu, z jakiegoś tworzywa, z gipsu chyba. Z gipsu, najczęściej też rzeczy się robi. I dostałem od dziadka tego krasnala i ten krasnal powędrował, stanął przy naszym ogródku. A wiecie, jak to jest w naszych takich protestanckich miejscach, czasami można ciekawą rzecz spotkać. Przyjechał pewien pastor do nas w odwiedziny. Przyjechał, poszedł na ogródek. Pierwsze, co zobaczył, patrzy: Boże kochany, krasnal. Podszedł do mojego taty, wytłumaczył mu coś tam, namachał rękoma, po czym wziął tego krasnala, ten prezent, który dostaliśmy od dziadka, zabrał tego krasnala, wywiózł gdzieś daleko, roztłukł go i nigdy więcej go nie widziałem. No bo krasnal był ponoć tym symbolem jakimś duchowym, jakiegoś demona i tak dalej. Bardzo ciekawe. Więc mamy różne skojarzenia z bałwochwalstwem. Inny bardzo popularny to jest taki, bardziej też będzie wam być może kojarzył się z tym, bałwochwalstwo, czyli oddawanie czci. Na przykład, co widzimy w Nowym Testamencie, czasami apostoł Paweł o tym wspomina, o oddawaniu czci pieniądzom. Tak, chciwość jest również nazywana bałwochwalstwem. Wszelkiego rodzaju chcenie, pożądanie rzeczy. Tak, niektórzy być może kiedyś, jeden z innych chyba pastorów to było, przyszedł do nas do domu i zobaczył taki wielki telewizor. I on mówi: o proszę, co tam jest? Co tam jest? W co wy tu wierzycie? To było za dawnych czasów, ale różne rzeczy się działy w tych fantastycznych czasach. Że na przykład właśnie telewizor może być twoim takim czymś, co uwielbiasz, ponieważ najczęściej patrzysz w niego i oglądasz i poświęcasz mu czas, nawet płacisz za niego, tak, żeby dostarczał ci rozrywki. To jest twoje bóstwo. Możemy powiedzieć idol. Bezmy razem idol. Jak byłem małym chłopcem, innego razu zawsze jeździłem do szkoły, tato mnie zawoził, a ja wracałem na pieszo. To było gdzieś tam w Koszalinie. I taka była inna ciekawa sytuacja. W tym samym miejscu stała taka postać. Ona stoi tam do dzisiaj. Ja zawsze się zastanawiałem, co to jest. I pewnego dnia po prostu tak pytam taty, bo przechodziłem obok tego wielokrotnie i przejeżdżaliśmy i mówię: tato, co to jest ta wielka postać, tam biała, co tam stoi w rogu? On tak na mnie spojrzał poważnie. Mówi: synu, to jest bałwan. To jest bałwan, synu. Ja mówię: bałwan? Wiecie, bałwan dla mnie to są trzy kulki i marchewka. Więc ja nie wiedziałem, co ma na myśli, ale on nie rozwinął tej sekwencji, tych zdań, tego swojego myśli. Zostawił mnie z tym. Więc wiecie, my mamy różnego rodzaju skojarzenia z bałwochwalstwem. Ale jest inny rodzaj, o którym chciałbym mówić dzisiaj, który nazwałem, tak jak to tytułowe kazanie dzisiejsze, Bóg moich marzeń. Dlatego, że tam jest napisane, że mamy nie czynić sobie żadnych obrazów. Mamy nie tworzyć niczego. Mamy nie umieszczać Boga w jakiejś formie. Ale zauważyłem i nie wiem, czy możesz to zobaczyć również w swoim życiu, że każdy z nas chodzi z pewnym obrazem Boga tu. Może nie malujesz obrazów, Remek maluje obrazy, ale nie takie. Może nie malujesz obrazów Boga na ścianie, ale malujesz jakiś obraz Boga wewnątrz siebie. I dzisiaj, kiedy sobie pomyślałem o tym temacie, myślę sobie o tym, że zagrożeniem dla nas nie jest oddawanie czci posągom, obrazom, biżuterii, bo my wiemy, że to jest złe. Największym dla nas zagrożeniem dla Kościoła dzisiaj jest oddawanie czci Bogu, którego sami sobie stworzyliśmy i tworzymy według tego, co nam się podoba. No dobra, rozwijmy to w takim razie. Jeden z pastorów powiedział coś takiego ciekawego. Jedynym sposobem, aby ominąć prawdziwego Boga, jest stworzenie fałszywego, którego da się kontrolować. Ciekawe. Ciekawe jest, że my w naszej ludzkiej naturze potrafimy wybrać sobie coś, co nam odpowiada, odrzucić to, co nam nie odpowiada i ukleić z tego bożka, który być może brzmi jak chrześcijaństwo, który być może brzmi poprawnie i wspaniale, ale ostatecznie efekt naszego życia nie pokazuje tego. Więc Bóg moich marzeń. Jaki to może być Bóg moich marzeń? Zastanawiałem się nad tym. Jaki to jest Bóg moich marzeń? Ten, który pasuje mi. No to na pewno musi być taki Bóg, który jest wygodny. On jest takim wygodnym Bogiem. Ten, który chce, żeby mi było tak lekko. Lekko, miło i przyjemnie. To ostatnie nowe słowo, którego się nauczyłem. Namięciutko. Pastor Adam mnie zaraził tym słowem. Namięciutko. Więc w życiu chodzi o to, żeby było namięciutko. Bóg moich marzeń jest na każde moje wezwanie. W zasadzie nie ma znaczenia, co on do mnie mówi. Chodzi o to, że kiedy ja mam ochotę, to ja do niego się odezwę, a on ma mnie słyszeć przecież. On musi odezwać się. Panie, teraz masz czas. Lecimy. Słuchaj, problem jest taki, tutaj przyszedł taki rachunek, widzisz to, prawda? No, to działamy. Bóg moich marzeń ma służyć moim potrzebom. Tym, co ja chcę. Mojemu życiu, mojemu rozwojowi. Mojej karierze. Bóg moich marzeń to jest ten, który jest ulepiony z moich ulubionych fragmentów. Kto z was ma swoje ulubione fragmenty w Słowie? My wszyscy mamy, to nie chodzi o to, że to jest złe, ale czasami dochodzimy do takiego miejsca w naszym życiu chrześcijańskim, że odrzucamy pewne fragmenty, które przestają być komfortowe i próbujemy ulepić Boga z tych, który jest nam się podoba. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Co znaczy wszystko? No jak to? No wszystko! Bez ograniczeń. Czasami potrafimy wyrwać coś z kontekstu i po prostu sobie tak przystawić. Bóg mówi, że ja mogę wszystko. Patrzysz na świat, myślisz sobie, ja tu mogę zarządzić wszystkim. To jest Bóg moich marzeń. Jemu zależy na moim szczęściu. Chodzi o to, żebyśmy byli wszyscy szczęśliwi. Prawda? Jest dostosowany do mojego życia. On jest dostosowany do mojego kalendarza. Ja jak mam pracę, to ja jestem w pracy. Jak ja mam urlop, to ja mam urlop. Pan też wie, że ja muszę odpoczywać. On jest dostosowany do tego, co ja... On rozumie zresztą, prawda? No przecież Bóg rozumie. On jest wszechwiedzący i na pewno też to rozumie, że ja też potrzebuję czasu dla samego siebie. To jest taki Bóg moich marzeń, gdybym miał go ulepić. Przebacza. O, to jest niezłe. Jak ja lubię tego Boga, który jest tak łaskawy. No bo on przebacza. W zasadzie nie ma znaczenia, co zrobię, nie ma znaczenia, jak żyję, nie ma znaczenia, gdzie śpię, nie ma znaczenia, co i ile piję, nie ma znaczenia, dlatego że za każdym razem ten Bóg, który jest Bogiem moich marzeń, kiedy tylko do Niego przyjdę, to On daje mi zawsze nową szansę, zawsze jest mi przebaczone i zawsze wszystko jest okej. Czujecie? Jak czasami potrafimy wędrować w różne miejsca, chwytamy się Jego łaski, i potrafimy użyć tego jako okazji do grzechu? Bóg moich marzeń. On nie wymaga zbyt wiele ode mnie. O, Pan Bóg wie. On nie wymaga ode mnie. On nawet nie wymaga, żebym był co tydzień w kościele. Bóg moich marzeń to ma taki wielki dystans do tego, że on sobie myśli, przecież ja jestem wszędzie, możesz mi dawać, oddawać chwałę, możemy się rozmawiać i modlić gdziekolwiek. To jest Bóg moich marzeń. W zasadzie nawet nie powinienem się czuć źle, że do kościoła nie przyjdę. No bo dlaczego? Dlaczego? Powiedzmy razem, dlaczego? Dlaczego? Bóg moich marzeń to jest taki, który naprawdę nawet tak na luzaka podchodzi do tego, że ja sobie otworzę Biblię raz na jakiś czas. No Bóg moich marzeń. Niesamowite to jest. On mnie wspiera we wszystkim. Ile ja mam teraz projektów do zrealizowania, a Bóg moich marzeń jest przy mnie zawsze. We wszystkim i wszędzie. Wspiera mnie. Zawsze przychodzi z pomocą. Ja mam tyle celów, a On w każdym z nich tak mnie wspaniale wspiera. Daje mi tyle radości. Bóg moich marzeń. On mnie nigdy nie ocenia i zawsze mnie akceptuje. To jest taki Bóg moich marzeń. Ciekawe. Nie wiem, czy kiedykolwiek się nad tym zastanawiałeś. Że my dzisiaj żyjemy w świecie, w którym potrafimy lepić naszego własnego Boga. Z tego wszystkiego, co być może nawet jest częściowo prawdą. Ale ponieważ nie mamy całego, nie bierzemy całego słowa, a jedynie to, co jest dla nas komfortowe, budujemy coś na kształt Boga, co dla innych brzmi, wow, jaki ty jesteś wspaniały, pobożny. Ale nasze życie jest równią pochyłą. Dlatego, że nie mamy żadnych granic moralności. Nasza duchowość leży dawno, daleko w krzakach, a owoce naszego życia pokazują, że coś jest z nami nie tak. Jedno z największych zagrożeń dla nas dzisiaj to jest to, że nie będziemy się kłaniać posągom, bo to jest, bo wiadomo, że to jest, tego nie powinno się robić. Ale co z tym posągiem, z tym wyobrażeniem Boga, który jest wewnątrz ciebie, który niesiesz, który tworzysz? Być może to nie jest dla wszystkich dzisiaj. Dla kogoś, ktoś z was, możecie mogli zobaczyć jakąś ciekawą perspektywę. Tak jak powiedziałem, ty i ja żyjemy według obrazu Boga, który nosimy wewnątrz. On jest kształtowany różnie, ten obraz Boga. Słyszymy o nim, zbieramy jakieś informacje, ktoś nam o nim opowie, właśnie na przykład przyszedłeś na niedzielne spotkanie, ktoś opowiada o Bogu i tak mniej więcej malujesz jakiś obraz, jest tworzony wewnątrz ciebie. Tak? Również z naszych doświadczeń jest malowany obraz Boga. No bo na przykład modliłeś się i wierzyłeś o coś i okazuje się, że nic nie zobaczyłeś, nic się nie wydarzyło. Więc bierzesz ten fragment tego swojego doświadczenia i doklejasz do obrazu Boga i wiesz, że coś jest nie zadziałało. I tak sobie kleimy ten obraz. Jakiś czas temu pisała do mnie jedna kobieta na internecie i ona użyła bardzo ciekawego pytania. Ona napisała, moja mama umarła. Dlaczego Bóg zabrał moją mamę? Wiecie, w tym pytaniu mogłem zobaczyć i my wszyscy możemy zobaczyć, że jest ukryty pewien obraz Boga, który człowiek nosi. Jakiś masz obraz. Ta kobieta ma taki obraz, że Bóg zabiera ludzi. Ciekawe, skąd taki obraz się wziął? Skąd się taki wytworzył? Żyje w ten sposób każdego dnia z myślą o tym, że On zabiera ludzi. Bardzo ciekawe to jest. Wiecie, mamy również inne obrazy Boga. Ktoś z was być może słyszał o takim, że Bóg jest zapracowany. Ktoś z was słyszał o tym, że Bóg jest zajęty, zapracowany? On jest zajęty. Zajęty czym? Na pewno nie mną. A jeśli jest tak bardzo zajęty, to jest taki Bóg, któremu ja nie mogę przeszkadzać. Nawet nie będę do Niego ani nic mówił, ani nie będę się z Nim kontaktował, na pewno nie będę się modlił, dlatego że On i tak jest zajęty. Ja nie chcę mieć z Nim nic wspólnego. Jest również taki obraz Boga, Bóg nieobecny. Czasami być może doświadczyliśmy tego, ale że jest to ktoś, kto jest tak daleko, nie słychać go, nie można go zobaczyć, nie można go poczuć, jest daleko ode mnie i nigdy nie mogę liczyć na jego pomoc, więc samemu wszystko muszę zawsze robić. To jest Bóg, który jest nieobecny, taki obraz. Albo inny obraz Boga, który też jest popularny dzisiaj, to jest Bóg nieistniejący. Czy wiecie, że ateiści nawet mają taki obraz, oto jest jednak obraz realny, w który trzeba uwierzyć, że Boga nie ma? No musisz widzieć tą pustkę jakoś. Że nic. To też jest obraz. To też jest obraz. Bóg groźny. Sędzia, który wymierza kary. Lepiej go nie denerwować. Trzeba tak żyć na ostrożnie, żeby nic nie zrobić, bo jak Bóg się zdenerwuje i zobaczy, coś podetnie. Mamy różnego rodzaju obrazy Boga. Ale również mamy te, że Bóg jest dobry, że jest kochający, że troszczy się o nas, tak, że nam błogosławi, że jest łaskawy. Ale wiecie, w tych wszystkich naszych obrazach i w tym obrazie, który ty niesiesz, to, co jest ciekawe, to musimy zaznaczyć jedną rzecz. To nie jest tak, że niewierzący, i mam nadzieję, że możesz już to zobaczyć, to nie jest tak, że ludzie niewierzący mają zły obraz Boga, a chrześcijanie wierzący mają dobry obraz Boga. Tu chodzi o to, że właśnie chrześcijanie, ludzie wierzący, mogą mieć obraz wykrzywiony, który jest ulepiony z tych rzeczy, z których nam odpowiada, żeby był ulepiony. Więc czy to w ogóle jest możliwe? Ktoś z was, niektórzy patrzycie na mnie i myślicie sobie, o czym ty dzisiaj w ogóle ciśniesz do nas? Chciałbym wam pokazać za dwa obrazy co najmniej. Myślę, że będzie to potrzebne, żeby spojrzeć na to. Czy to w ogóle jest możliwe, żeby w ten sposób żyć? Hej, no przecież jestem w kościele, jak mogę, co, mieć zły obraz Boga? A jednak okazuje się, że właśnie w największym miejscu zagrożenia jesteśmy my, albo ci z nas, którzy doświadczyliśmy już Boga w jakiś konkretny i mocny sposób. I o tym pisze Słowo, i o tym pisze apostoł Paweł, co zaraz przeczytamy. I o tym usłyszymy historię, którą wam opowiem później. Więc otwórzmy Rzymian 1, 18-25. Apostoł Paweł pisze bardzo interesującą rzecz. Bardzo. Mega interesującą rzecz. Mówi tak. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ciekawe. Teraz spójrzcie na werset 19. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jakie? Jawne. Można to zobaczyć. Gdyż Bóg im to objawił. Bóg coś pokazał tym ludziom. I zobaczcie, bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Wow! To oznacza, że Boga można poznać, zobaczyć Jego dzieła. Niesamowite, widzimy to? Tak iż nic nie mają na swoją obronę. Uwaga, 21 werset. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Apostoł Paweł mówi o ludziach, którzy poznali Boga, którzy doświadczyli Go. Kto z was kiedykolwiek miał mocne doświadczenie z Chrystusem, z Bogiem? Kto z was może to potwierdzić? Hej, przeżyłem coś, doświadczyłem czegoś, widziałem to. I teraz zobaczcie, tutaj pisze o ludziach, którzy dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Czytamy dalej. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. I werset 23. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga. Zobaczcie na co. Na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czwornożne, zwierzęta i płazy. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, ponieważ zamienili Boga prawdziwego. Jejku, ten fragment jest aż za mocny, ponieważ zamienili Boga... Widzicie? Sami zobaczcie, nawet jak ja go czytam i mówię, że jest za mocny, to nawet nie wiem, dlaczego mówię, że jest za mocny. Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Ha. Apostoł Paweł pisze o tym, że ludzie, którzy zobaczyli, jak Bóg działa, odkryli coś, odwrócili się od Niego i stworzyli sobie obraz, który był dla nich bardziej odpowiedni. A ich życie pogrążyło się w ciemności. Tam dalej w tym fragmencie jest napisane o totalnym upadku moralnym, który temu towarzyszył. O. Bardzo ciekawe, że te rzeczy są ze sobą połączone. Że można... Dzisiaj mogę to zobaczyć, że z jednej strony ktoś mówi, ja jestem wierzący. Przecież ja jestem wierzący. Ale życie tego nie dowodzi. I oczywiście ty, ja musimy sami to weryfikować. Nie chodzi o to, żebyś słyszał jakiś osąd. Ale być może jest tak, że dzisiaj jesteś w miejscu, w którym przez lata szedłeś za Bogiem i idziesz za Nim. I wydaje ci się, że nawet idziesz za Nim. Że uchwyciłeś się czegoś. Ale twoje życie dookoła, twoja rodzina, twoje samopoczucie wcale nie ma się lepiej, tylko gorzej. Kto wie, czy nie jest tak, że zamieniłeś Boga prawdziwego na fałszywego i dlatego dzisiaj jesteś w miejscu, w którym zbierasz efekty tego. Wow. Ała. Widzicie to? Ja myślę, że to jest tak samo ważne dla nas dzisiaj, jak wtedy, kiedy apostoł Paweł pisał to. To jest dzisiaj dla nas tak samo ważne w naszej kulturze, tutaj. Polsce. W Galacjan 4:8-9 mamy takie słowa, zobaczcie. Lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są. Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie jak dawniej służyć chcecie? Nie, nie, po prostu nie mogę tego pojąć. Jak to jest, że człowiek, który został doświadczony przez Boga, który spotkał się z jego mocą, z Jego miłością, potrafi się odwrócić z powrotem do rzeczy, w których być może był? Ciekawe. W Koryntian 10:14 z kolei mamy takie słowa. Przeto najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Uciekajcie od bałwochwalstwa. Każdy z nas dzisiaj nosi jakiś obraz Boga. W różny sposób on jest ułożony z różnych elementów. Ale chciałbym, żebyś dzisiaj zastanowił się, abyś zrobił niezłą refleksję, abyś zobaczył, czy czasami nie ma jakiegoś czegoś, czegoś nie przykleiłeś, nie stworzyłeś, nie przykleiłeś do tego Boga, o którym mówimy, o którym pisze Słowo, czego tam naprawdę nie ma. Chciałbym, żebyście ze mną powędrowali z kolei teraz do 2 Mojżeszowej 32:1-6. Dlatego, że ten fragment pokazuje nam, zobrazuje nam najlepiej, jak to jest stworzyć własnego Boga. Jak to jest stworzyć własnego Boga? Mamy tutaj historię ludu izraelskiego, który został wyprowadzony z niewoli, tak? Przez Mojżesza. Zostali wyprowadzeni z niewoli przez Mojżesza i dosyć szybko ulepili ze złota cielca i zaczęli się jemu kłaniać. To jest niesamowite. Chciałbym, żebyśmy przeczytali ten fragment. Mamy? Okej. Zobaczcie. Jest napisane tak. A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał zejście z góry, zgromadził się wokół Aarona i rzekł do niego: Duże, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Odpowiedział im Aaron. Dlaczego on im odpowiedział od razu? Dlaczego w ogóle się z nimi nie sprzeczał? Nie wiem. Ale powiedział od razu: Zdejmijcie złote kolczyki, które mają w uszach wasze żony, wasi synowie i wasze córki i przynieście do mnie. I pozdejmował cały lud złote kolczyki, które mieli w uszach swoich i przynieśli do Aarona. I przyjął je z ich rąk i ulał z tego w formie gliny posąg cielca. Wtedy oni rzekli: To są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Zobaczywszy to, zbudował Aaron ołtarz przed nim i kazał obwołać: Jutro będzie święto. I wstawszy nazajutrz wcześniej rano, złożyli ofiary całopalne i przynieśli ofiary pojednania. I usiadł lud, aby jeść i pić. Potem wstali, aby się bawić. To jest bardzo ciekawe, że lud izraelski jest między 400 a 430 lat w niewoli, zostaje wyprowadzony przez Mojżesza. W jaki sposób oni są wyprowadzeni przez Mojżesza? No w taki, że na początku widzą słup ognia i obłok. Ktoś z was kiedyś widział taki słup ognia i obłok, który się porusza i wskazuje tobie drogę? Widziałeś kiedyś coś takiego? Ja nie. Ja myślę, że to musiało być niezłe. Kilkaset tysięcy ludzi, którzy patrzą i widzą ten jeden wielki obłok i wiedzą, gdzie mają iść. Ja myślę, że to jest taki niezły cud. Widzimy później, jak oni docierają do tego Morza Czerwonego i my wszyscy wiemy, co się wydarzyło. W jakiś sposób musieli przejść suchą stopą przez to morze. Kto z was był nad Bałtykiem ostatnio? Próbowaliście do Szwecji pójść suchą stopą? To jest niezły wyczyn. Ja myślę sobie, że oni widzieli rzeczy naprawdę ponadnaturalne. Oni widzieli coś niesłychanego. Kiedy przeszli przez to morze, później mogli zobaczyć i doświadczyć, co to było najpierw. Tak. To była słodka woda. Gorzka woda, która zamieniła się w słodko. Tak, o, w cudowny sposób. A później Bóg zesłał im mannę. A później zniknął Mojżesz na 40 dni i 40 nocy. I co się stało? No i lud mówi, no gdzie ten Mojżesz? Nie wiemy, gdzie jest Mojżesz. Więc jak nie wiemy, gdzie jest Mojżesz, to my musimy sobie coś ulepić jakiegoś Boga. No i oni tak tworzyli. Ja też właśnie tworzę w tej chwili. Ja też właśnie tworzę. Chciałem wam pokazać coś. Kupiłem sobie. Ponoć to jest taka niezła, antystresowa zabawka. Ci z was, którzy macie dzieci, może też macie coś takiego. Ja sobie ostatnio sprezentowałem. Po tych wszystkich cudach, które widzieli i doświadczyli, przełomach swojego życia, jak Bóg ponadnaturalnie ich wyciągnął i przeprowadził, jak Mojżesz zniknął na 40 dni, to oni po prostu pomyśleli sobie, nie no, musimy coś z tym zrobić, my potrzebujemy jakiegoś Boga, my musimy sobie coś ulać, no i oni sobie stworzyli. To przypomina trochę Cielca. Wow. Czy wiecie, tam jest taki motyw, że Mojżesza nie było 40 dni. Bardzo ciekawe jest, że akurat 40. Liczba 40 ma ciekawy symbol w słowie. 40 jest w ogóle użyte chyba 146 razy w różnych przypadkach, w różnych miejscach i 40 symbolizuje moment testu. To jest moment próby. Więc teraz wyobraźcie sobie, Izrael doświadczył niezłych przełomów. Oni widzieli Boga tak, jak jeszcze nikt nie widział Boga. I nagle Mojżesz zniknął. Nie wiedzieli na ile. Nie wiedzieli, ile go będzie, go nie będzie. I nagle są w naprawdę trudnej sytuacji. Nagle wszystkie cuda się zatrzymały. Nie ma już tych przełomów teraz. Teraz jest czekanie. Teraz jest moment niewiadomej. Okazuje się, że to jest dla nich niezwykły moment testu i próby. Okazuje się, że w takich momentach, w których my się znajdujemy, testu i próby, to jest mega istotne, co zrobisz dalej. I my widzimy, co lud zrobił dalej. Lud stworzył sobie... ja już stworzyłem nowego. Lud ulał sobie tego złotego cielca. 40. To symbol testu i próby. Pamiętacie? Jezus, ile był dni na pustyni? 40. Tak? I ile dni ukazywał się uczniom po zmartwychwstaniu? No właśnie. Eliasz, ile pościł? To jest bardzo ciekawe, że 40 dni, ten symbol pokazuje to miejsce ciekawe, na którym jest lud izraelski. Ja sobie myślę o tych z nas dzisiaj, o samym sobie, co jeśli dzisiaj ja jestem w momencie mojej próby, mojego testu. Co jeśli dzisiaj jestem w takiej sytuacji, gdzie doświadczyłem Boga kiedyś, On był dla mnie niezwykły wtedy, być może zobaczyłem przełom, być może zobaczyłem uzdrowienie, On był dla mnie wtedy tak wspaniały, a dzisiaj nic nie widzę, dzisiaj nawet nic nie czuję. Mojżesz zniknął. Gdzie, co się dzieje? Zobaczcie, to jest bardzo ciekawy moment. To jest ten moment, kiedy nie widzisz dowodów. Ktoś z was kiedyś był w takim momencie w swoim życiu z Bogiem, że nie widzisz dowodów? Co wtedy robimy? Najczęściej lepimy swojego własnego Boga. Tak jak lud izraelski, on za długo nie czekał. Oni zaczęli tworzyć sobie coś. Kiedy nie widzisz dowodów, kiedy odrzucasz, to jest moment, w którym zwykle człowiek odrzuca albo próbuje jakoś sobie zinterpretować życie w wierze, które nie działa. Mamy takie słowa, pamiętacie, w Hebrajczyków 11:6. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. To jest bardzo ciekawy moment, że na naszej drodze będzie taka chwila, w której będziesz czuł pustkę, czuł nic. Czuł nic. I to jest moment. Ciekawe, co wtedy zrobisz. Co wtedy zrobisz? Być może będziesz szukał wytłumaczenia. No, dlaczego? Czekam na uzdrowienie. Nic nie widzę. Co mam zrobić? No nie, Bóg chyba nie działa. No pewnie nie chce mnie uzdrowić. Więc szukasz wytłumaczenia. Albo zaczynasz robić coś po swojemu. Pamiętacie, śpiewaliśmy tę piosenkę nawet dzisiaj, specjalnie zanotowałem. Jeśli jesteś z nami, nigdy się nie poddamy. Kto z was śpiewał to dzisiaj? Jeśli jesteś z nami, nigdy się nie poddamy. Zobaczcie, nawet w tej piosence jest postawiony warunek. Tak to przynajmniej brzmi. Że jeśli jesteś z nami, to my się nigdy nie poddamy. A co w momencie, kiedy ja nie będę czuł, że On jest? No właśnie. Chciałbym ci, być może jesteś jedyną osobą dzisiaj, dla której to jest dzisiejsze słowo. Może jesteś w momencie, w którym nie widzisz nic. Nie widzisz już tych dowodów. Chciałbym, żebyś uważnie wsłuchał się i odkrył Boga w tym miejscu. To jest moment również, kiedy czekasz. Ktoś z was był kiedyś w momencie desperacji i czekania na coś? Ilu z was czekało? Modlisz się i czekasz. Jeny, nic nie widzisz. Modlisz się o pracę i obijasz się o ścianę. Modlisz się i nic nie widzisz. Czekasz. To jest taki moment, w którym czasami jesteśmy już zdesperowani, a w desperacji naprawdę robimy dziwne rzeczy. W desperacji my potrafimy robić dziwne rzeczy. Ale zobaczcie, co jest napisane w Trenach 3:25-26. Dobry jest Pan dla tego, kto Mu ufa, dla duszy, która Go szuka. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. Wow. Dobrze jest czekać. Wiecie, kiedy czekasz? Oni tam czekali. Oni byli już zmęczeni. Oni nie wiedzieli, kiedy Mojżesz wraca. Oni nie wiedzieli, kiedy Bóg znowu pokaże coś, kiedy ich gdzieś zaprowadzi. Wiecie, pojawia się zmęczenie. Pojawia się strach. Myślisz sobie, masz już dosyć, więc musisz zadziałać, więc bierzesz wtedy i po prostu sobie coś tam tworzysz. Muszę coś stworzyć, muszę jakiegoś Boga stworzyć, bo ja nie wytrzymam, bo już mam za duże ciśnienie. A wiecie, ta zabawka jest odstresowywaczem, więc to lepiej pokazuje na stres. Więc muszę szybko coś ulepić. No i to był również taki moment, w którym oni się znaleźli, że oni zapomnieli. Jak to jest, że człowiek, który doświadczył Boga, może zapomnieć, jaki On jest? Oni zapomnieli. Zapomnieli tych wszystkich cudów, które stworzył dla nich. Zapomnieli, jak dobry był. W Psalmie 77, 12-13 czytamy takie słowa. Wspominam dzieła Pańskie. Zaiste wspominam Twoje dawne cuda. Rozpamiętuję wszystkie dzieła Twoje. Rozważam czyny Twoje. Kiedy jesteś w takim momencie, kiedy być może jesteś na swoim miejscu próby i testu, musisz uważać, bo Twoje serce jest wrażliwe tak samo, jak serce ludzi, które jest opisane w Słowie. Potrafimy bardzo szybko zapomnieć, jak dobry On był dla nas. Więc możesz skorzystać z tego, co pokazuje Słowo i rozpamiętywać to. To jest najlepszy moment. Kiedy Ty nie widzisz nic, kiedy czekasz, to jest moment, kiedy przypominasz sobie i żyjesz tym, jaki On był, jaki wielki był, jaki dobry był. To nie jest moment, w którym sięgasz po wszystko to, co ci pasuje lub nie pasuje i tworzysz obraz Boga, którego nie ma. A to jest ten moment, w którym wspominasz to i czekasz, jaki On i patrzysz na to, jaki On był. Więc moje pytanie jest, co Bóg zrobił dla ciebie niemożliwego? Co Bóg zrobił dla ciebie niemożliwego? Pomyśl sobie. Niektórzy z nas siedzicie tutaj i macie takie historie życia, że tylko film o tym można nakręcić. A czasami nakręciliśmy kiedyś. Nigdy nie pozwól zakopać tego, schować tego, co Bóg zrobił i jak mocno zmienił i przemienił twoje życie. Nigdy nie zrób tego. Żyj tym. Żyj tym i czekaj na Niego. Wiecie, dzisiaj jesteśmy w takim momencie i Kościół, ten XXI wiek, to wszystko, co oglądamy, to jest naprawdę niezła mikstura. W tej miksturze my nie klękamy przed posągami. W większości kościołów ewangelicznych, tak jak naszych, nie, bo my, tak jak mówiłem, wiemy, że to jest nie w porządku. Ale nie budujmy Boga, którego nie ma, w oparciu o rzeczy, które nam odpowiadają. Musimy uważać na to. Mam wrażenie, że przyjdzie taki moment, może to tylko moje wrażenie i może to będzie do mnie, że to, co wiedziałeś, że ten Bóg, którego ty ulepiłeś, będzie zniszczony. Nie da rady tak więcej. Chciałbym, jeśli będziesz czuł, że dochodzi do tego, abyś pozwolił Jemu pokazać siebie na nowo prawdziwego. On chce pokazać się rzeczywistym, prawdziwym Bogiem, który działa. Który działa, jak nie widzisz, to On tam działa. To nie jest moment, kiedy ty w desperacji szukasz rozwiązania, tylko ty wiesz, że On działa. Chciałbym i życzyłbym nam wszystkim, żebyśmy nigdy nie zatrzymali się w tworzeniu obrazu Boga i kreowaniu tego, kim On jest naprawdę. Abyśmy nigdy nie wzięli jednego czegoś i na podstawie tego, że On jest jakiś, stworzyli sobie obrazek. Każdy obraz Boga, który sobie stworzysz, jest ograniczeniem. To jest nałożeniem ramy na Niego. Te obrazy, my nie malujemy ich na ścianach dzisiaj, my tworzymy je wewnątrz. Więc chciałbym, żebyś nigdy nie zatrzymał się w swojej podróży poznawaniu Jego. Ja nie wierzę w chrześcijaństwo, które zaczyna się od ekscytacji, a kończy się na smutku i na braku ekscytacji i na tym, że już nie chce ci się niczego i że jesteś znudzony Bogiem i że już nie chce ci się... Nie, nie, nie. Ja nie wierzę w coś takiego. Ja nie widzę nawet tego w życiu Jezusa. Że zaczął dobrze, a później jakoś tak się... Nie, nie, nie. On zaczął dobrze i skończył jeszcze lepiej. I wierzę, że to jest droga dla nas. Ale to jest droga w nieustannym odkrywaniu tego, kim Bóg jest. Dodawaniu do tego obrazu. Dodawaniu i dodawaniu i dodawaniu. Tutaj w tym nie ma miejsca na nudę. W tym nie ma miejsca na stagnację. Nie. Ja wierzę, że Bóg niektórych z was zaskoczy. Siedzicie i patrzycie, myślicie sobie, ten Bóg, którego ja znam, o którym słyszałem, już nic nowego. Nic nowego. A ja wierzę, że On cię zaskoczy i to jeszcze w tym tygodniu. Kto z was oczekuje czegoś? Hej, czas niektóre nasze cielce poniszczyć. Być może stworzyliśmy sobie coś. Być może jesteś dzisiaj w takim miejscu. Miejscu trudnym. Miejscu, że to jest twój czas próby. Więc dzisiaj moim zamiarem, celem było to, żebyś to rozpoznał. Że to jest dla ciebie ważny moment. Żebyś nie zrezygnował z życia przez wiarę. Że kiedy nie widzisz dowodów, to nie jest moment, kiedy cofasz się i mówisz sobie, to nie działa. Bóg zapomniał. Nie, 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 to spokojnie. Spokojnie. Czekaj cierpliwie. Dobrze jest czekać na Niego. Jak my jesteśmy niecierpliwi czasami. W tej naszej niecierpliwości tworzymy naszych bożków. Kreatury dziwne. Dobrze jest czekać. Więc może dzisiaj, jeśli to słyszysz, to może jest do ciebie, poczekaj. Poczekaj jeszcze chwilę. Powstańmy razem. Nie wiem, czy dzisiaj jesteś w takim miejscu, może tak jest, że zobaczyłeś, że być może w latach, w twoich doświadczeniach, które miałeś, wytworzyłeś sobie jakiś obraz, którego się trzymałeś, ale sam możesz powiedzieć, ty najlepiej, że to w życiu do niczego cię nie prowadzi. Nie widzisz, żeby prowadziło cię do czegoś lepszego, do zmian. A masz wrażenie, że jest gorzej? Bo być może jest właśnie ten moment, w którym czas będzie zniszczyć ten obraz i pozwolić Jemu stworzyć nowy. Chciałbym, żebyś w tym momencie, bo może czujesz, a co ja mam zrobić? Jezus jest zawsze najlepszym rozwiązaniem. On jest tym obrazem Boga. Najlepszym. Pamiętacie? Sami zobaczcie. Jezus przyszedł do faryzeuszy i do ludzi, którzy przecież znali, mieli jakiś obraz Boga. Oni wiedzieli, oni znali, mieli przepisy i wszystko. I nagle zaczął opowiadać im, malować im kogoś, kto jest miłością, kogoś, kto przychodzi z przebaczeniem, kogoś, kto przychodzi z uzdrowieniem, z uwolnieniem. Malował im zupełnie nowy obraz. On jest tym obrazem Boga. Chciałbym, żebyś w tej podróży zawsze trzymaj się Jego i pozwól, żeby On pokazał Ci Ojca, jakiego jeszcze nigdy nie widziałeś. Wierzę, że przełomy przychodzą do naszych miejsc, do naszego życia, ale one będą związane z tym nowym obrazem Boga, który będzie tworzony. Ojcze, Ty jesteś tym prawdziwym Bogiem. Modlę się, abyś każdemu z nas, kto być może w naszej podróży i doświadczeniu z Tobą stworzył coś, co jest dalekie od tego, kim Ty jesteś, abyś pokazał nam. Dziękujemy Ci, że Ty w swojej łasce i miłości prowadzisz nas. W Tobie nie ma zachwiania, w Tobie nie ma cofnięcia w naszą stronę. Ty jesteś tym, który chce nas prowadzić cały czas, pokazywać nowe rzeczy. Modlę się, Panie, o każdą osobę, która dzisiaj być może czuje, że jest w miejscu swojego testu i w miejscu swojej próby, abyś pokazał się w sposób tak jak nigdy. Potrzebujemy Ciebie nowego dzisiaj. Mieliśmy doświadczenia swoje, różne. Wiele z nich było dobrych. Ale dzisiaj, Ojcze, nasze serca otwieramy na Ciebie, którego nie widzieliśmy do tej pory. Działaj. Działaj i poruszaj się. Tak, niszcz nasze schematy wewnątrz nas. To, co sobie poukładaliśmy, co wydawało nam się, że działa, ale my już nie widzimy, że działa. Ty zaprowadź swój porządek. Ojcze, dziękuję Ci za cały Kościół. Za cały Kościół, który może wielbić i klękać przed prawdziwym i jedynym Królem, którym Ty jesteś. Nie będziemy się kłaniać obrazom. Nie będziemy tworzyć naszych własnych obrazów Ciebie. Chcemy podążać za Tobą prawdziwym. Amen.